Benjamin Netanyahu powrócił na stanowisko premiera. Izrael ma nowy rząd. Zapowiada rozwój osadnictwa na zachodnim brzegu, a w dłuższej perspektywie jego aneksję. A dotychczasowy minister obrony zapowiedział niedawno atak na Iran. Czy w Izraelu będzie nowa wojna? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. I witam naszego gościa z Tel Awiwu, Eli Barbur. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Z końcem roku wszystko się dobrze zaczyna to układać.
Polecamy portal Tel Awiw Online, a w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Pana redaktora. No, pogoda chyba całkiem inna. U nas co prawda już śniegi zeszły, chociaż może będą i następne. A co u Was? Czy słońce świeci i jest ciepło? Czy może śnieg spadł w Izraelu?
Znaczy w nocy jest cholernie zimno. To zimno to w Tel Awiwie, ja mówię o Tel Awiwie, to 12 stopni, prawda? Cholerne, syberyjskie zimno. No ale w środku dnia jest tam 20-21, słoneczko świeci. No ale parę dni lało strasznie. No naprawdę lało. No. Takie ulewy tropikalne to są. Także lało jak z cebra. No ale teraz słońce świeci od wczoraj chyba znowu. Jest okej, no. Można tam... Turystów zapraszam na plażę, no bo turyści z Polski, jak już przyjadą w końcu, no to pędzą nad Morze Śródziemne, no wygrzać się w słoneczku i pomoczyć, no, 4 litery w tym ciepłym morzu, no, jak wiadomo.
To jeszcze cieplej w Morzu Martwym.
No, martwym tam to już 30 stopni, bo to depresja, no.
Także zapraszamy ciepłolubnych do Izraela. W Polsce deszcz też był, a też więcej wody z roztopionego śniegu ciągle spływa. W Izraelu nowy rząd, Benjamin Netanyahu, powrócił, tak jak pan redaktor zapowiadał, że tak się stanie. Jakie nastroje teraz po tym, dziś to zaprzysiężenie nowego rządu, jakie są nastroje w Izraelu?
No, są pozytywne. Ja tego nie mówię, tylko patrząc na to z subiektywnego punktu widzenia, ale widzę po prostu, to jest odczuwalne na każdym kroku. Choć media mainstreamowe tak zwane, no, robią wszystko, co mogą, żeby prawda, te nastroje pogorszyć. No. Nie chcę się nawet wymieniać tych różnych wrzasków lewackich, które tu się rozlegają, no bo lewica przegrała w sposób zdecydowany te wybory 1 listopada. Lewica wspierana przez mniejszość arabską. Islamską, jeszcze ściślej mówiąc, arabsko-islamską, bo to islamistyczne partie przecież wspierały ten rząd Lapida i Beneta przedtem. Także no tutaj jest wyraźny jakiś taki powieść świeżego powietrza, wreszcie. No ta po prostu ta wpadka demokratyczna z tym rządem lewacko-arabskim trwała półtora roku. No i to się wszystko nałożyło jeszcze na te lata covidowe, także no dno zupełne. No ja moim zdaniem te półtora roku to jest przerwa w życiorysie, no przysłowiowa. Ale jakoś się ten Izrael otrząsa się w tej chwili. Dzisiaj Netanyahu przedstawił skład nowego rządu już w Knesecie. Oczywiście znowu były jakieś wrzaski, jakieś tam demonstracje pod Knesetem tej opozycji lewicowo-arabskiej, ale to nie ma znaczenia. Ten rząd wydaje się w tej chwili stabilny, no i przede wszystkim, no... Sam ten facet, czyli Bibi Netanyahu, on jest świetnym przywódcą. No. Jest jednym z naprawdę w tej chwili tych takich najważniejszych przywódców prawicowych w świecie zachodnim. Uznawany jest na świecie. Prawda, wśród tych cywilizowanych narodów jest też lubiany w dodatku. Także no, to się dobrze zapowiada. No, on będzie tam wziął, oczywiście będzie miał w rządzie tam sporo przedstawicieli ekstremy żydowskiej, no bo to jest część tego bloku centroprawicowego, bo ten cały blok nie jest skrajnie prawicowy, jak straszy to całe lewactwo w Izraelu i międzynarodowej, także w Polsce, ale jest to rząd centroprawicowy, ponieważ sam Bibi Netanjahu jest centroprawicowcem. To jest wyważony polityk. Także jest jakaś nowa nadzieja. No przede wszystkim jak mówię, no koniec tej cholernej zarazy lewacko-islamskiej, która tutaj, no trochę ostro mówię, no, rządziła przez półtora roku. No. Kompletne dno to było.
W Polsce dziś najwięcej się pisze w mediach o tym, że nowy rząd planuje aneksję zachodniego brzegu. Czy w związku z tym są jakieś obawy, że będzie zaostrzenie tu konfliktu i być może kolejna nowa wojna w Izraelu?
No dobra, piszą, bo to jedyna rzecz, o której mogą pisać, no to są wszystko samograje przecież. No. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No przede wszystkim ci terroryści palestyńscy, a w ciągu ostatniego roku zwłaszcza, no półtora roku jak mówię, ale w ciągu ostatniego roku to już bardzo nastąpiła eskalacja terroru islamskiego właśnie z tego zachodniego brzegu. Prawda, także czyli zachodniego brzegu, czyli Judei Samarii, jak to się nazywa w Izraelu. Także zginął ponad 30 Izraelczyków w tych zamachach terrorystycznych. No o tym oczywiście tam, prawda, lewicujące media często w Polsce nie wspominają, no bo po cholerę takie drobiazgi, no nie? Ale to trzeba będzie ich wziąć za mordę po prostu, no i ten rząd to zrobi, to myślę, że postarają się o to właśnie ci tacy ministrowie reprezentujący, nowi ministrowie w rządzie Bibiego, reprezentujący osadników prawicowych, narodowców izraelskich, którzy też w dużej części zamieszkują ten zachodni brzeg, mówię o osadnikach, to jest ponad 500 000 ludzi w tej chwili, którzy w stałym zagrożeniu ostatnie miesiące spędzają. Także to pewnie nastąpi tam szereg spektakularnych ruchów, może zalegalizowane zostaną jakieś nowe drobne osiedla, ale to nie będzie żadnej tam szeroko zakrojonej, prawda, aneksji, którą straszy lewactwo, nic takiego nie nastąpi. Zresztą z bardzo prozaicznej przyczyny, nie tylko dlatego, że Bibi nie chciałby tego, pewnie by skrycie ducha, prawda, nie miał nic przeciwko temu, ale jest, tutaj dominuje realpolitik przecież, no, więc wiadomo, że w tej chwili, no, nie byłoby dobrze antagonizować, zwłaszcza tej lewicowej administracji waszyngtońskiej z Bidenem na czele i tam Bidenem i całą tą jego ekipą, która jest post-obamowska, czyli skrajnie antyizraelska. No, to nie leży w interesie Izraela na pewno teraz tego rodzaju ruchy, szczególnie, że raczej sytuacja międzynarodowa wymaga tej konsolidacji świata zachodniego, prawda? Także, ale jest, tak?
Zapytam właśnie o tę kontynuację, nie? No bo z jednej strony są te, przynajmniej w polskich mediach, takie no, grożące wojną zapowiedzi, że tu będzie aneksja, czyli no, zmiana granic praktycznie Izraela, zmiana też stosunków międzynarodowych. A jakie pan redaktor widzi elementy, można powiedzieć, czy osoby, które są kontynuacją, bo powiedział pan redaktor, że to nie jest prawicowy rząd, tylko taki centroprawicowy, no to co jak gdyby pozostało z tego centrolewicowego rządu w obecnej strukturze?
No z centrolewicowego tylko wrzaski historyczne, no oczywiście, no, tam Lapid jest mistrzem w tego rodzaju, bo to jest człowiek dawny, tam z Toksołów i tak dalej, jakiś taki dziennikarzyna był, no. Ale no, to jest jego specjalizacja, nic nowego. Oczywiście oportunista i tak dalej, no to oni, to całe to lewactwo to jest oportunistyczne przecież, no. Przecież ta cała retoryka lewacka nie tylko w Izraelu, nie tylko w Izraelu, jest oparta na tych różnych wzorach dawnych komuszych, no, czyli jedno wielkie kłamstwo, no. Kłamstwo i jedno wielkie zakłamanie po prostu, no, używanie tam, nadużywanie słownictwa, tam jakaś ta poprawność polityczna tak zwana, czy jedno wielkie kłamstwo, no, bumbuk. Teraz tak, no Bibi ma plan, już dzisiaj powiedział znowu o tym w Knesecie, że jeden z głównych zadań, priorytetów, jak to się ładnie nazywa, w polityce zagranicznej będzie rozszerzenie tych układów Abrahama, zawartych jeszcze za kadencji Trumpa z Arabami, z czterema krajami arabskimi, rozszerzenie tego porozumienia o Arabię Saudyjską, czyli najważniejsze ogniwo w świecie arabskim. Głównie finansowe, prawda, i no, ekonomiczne w ogóle w tym sensie. Także, ale w zamian za pokój z Riadem, Bibi już sugeruje, że zrezygnuje z aneksji zachodniego brzegu, no, tych arabskiej części zachodniego brzegu, prawda. Także no, to w ten sposób to brzmi bardzo logicznie. I w ten sposób on będzie miał też skuteczną broń przeciwko tej swojej ekstremie narodowościowej we własnym rządzie, prawda? No bo pokój z Arabią Saudyjską oznaczałby ostateczne uregulowanie właściwie kryzysu bliskowschodniego przy jednoczesnej marginalizacji, ostatecznej marginalizacji tej takiej wydumanej tak naprawdę kwestii palestyńskiej, sztucznej wydmuszki, no.
Czyli tam...
I to jest ten plan. Także nie będzie żadnej tam szeroko zakrojonej aneksji z Judei Samarii, z tego zachodniego brzegu, no, są wszystko bzdury, no.
Czyli to mowa o tym zachodnim brzegu to tylko jakiś element targów właśnie z Arabią Saudyjską by w takim razie był, a nie faktyczny zamiar.
No tak, no tak to wygląda, bo ostatecznie no, i tak już na tym zachodnim brzegu jest, jak mówię, ponad pół miliona Izraelczyków mieszka. Tam na pewno będą rozbudowywali jakąś sieć dróg, pewnie dobudują jeszcze jakieś tam ogrodzenia chroniące przed terrorystami. No będą takie ruchy pewnie, bo trzeba tym osadnikom też coś dać, tym najbardziej radykalnym elementom. No, no ale przecież Izrael jest zainteresowany w sensie polityki państwowej na tym, żeby te duże obszary zachodniego brzegu należały do państwa żydowskiego, bo w przeciwnym razie, gdyby tam utworzyć jakieś tam kolejne mini państewko palestyńskie, to ono podchodziłoby prawie pod centralny Izrael. No, trzeba popatrzeć na mapę. No, podchodziłoby pod międzynarodowe lotnisko Ben-Guriona, które jest tam paręnaście, tam 20 minut jazdy od Tel Awiwu. No, to, ale oczywiście no, z praktyki wiadomo, że te wszystkie jakieś tam próby państwowości palestyńskiej kończą się tym, że powstają tam siedliska terroru. No, tym klasycznym przykładem jest ta Strefa Gazy nieszczęsna przecież, opanowana, skąd Izrael wycofał się w 2005 roku, jeszcze za premiera Sharona, Aryka Sharona, też pod wpływem oczywiście tej takiej błędnej polityki tutaj lewicowych ugrupowań, była presja na Sharona, nie chcę wchodzić w to i cofać się. W każdym razie no jest to w tej chwili matecznik terroru islamskiego, jak wiadomo, zwany, bo Hamas, czyli ta skrajna organizacja islamska, palestyńska, opanowała tam cały ten obszar, całą tą enklawę, wywaliła Arafatowców, którzy udawali gołąbków. No i w tej chwili no to jest tak przybudówka irańska, bo ten Hamas jest utrzymywany przez Iran, zbrojony, finansowany przez Katar, Katar to też jest państwo sprzymierzone z Iranem. No i dokładnie taka sama sytuacja. No i co pewien czas, co parę miesięcy w sumie tutaj, jak wiadomo z minionego okresu, powodują jakieś eskalacje zbrojne z Izraelem. No, na czym te eskalacje polegają? No, na ostrzale celów cywilnych rakietami przez tych dżihadowców islamskich, tych palestyńskich dżihadowców ze Strefy Gazy. No, także coś takiego, oczywiście, że nie można dopuścić absolutnie do takiej sytuacji, żeby powstała na zachodnim brzegu, który, jak mówię, no, graniczy bezpośrednio z centralnym Izraelem. Tutaj, bo Gaza jednak jest na południu, oddalona i tak dalej, tam 100 kilometrów od Tel Awiwu, ponad godzina jazdy samochodem. No tutaj to jest raz, dwa. No. Także i tak mi tutaj nad domem przecież w Tel Awiwie latały rakiety. No. Gdyby nie te kopułki żelazne, nie? Słynne, to ładnie by to wyglądało. To bym chyba z wami z piwnicy gadał w tej chwili. No. Może nie w tej chwili, ale co pewien czas.
Ze schronu. Zagrożenia wobec Izraela, no to tu odchodzący minister obrony w ostatnim dniu swojego urzędowania, generał Gantz, powiedział, że tu z kadetom, że za 2-3 lata, no to tam ostrzelacie te instalacje nuklearne Iranu. Jak pan redaktor tłumaczy, tak w ostatni dzień urzędowania, taki, nie wiem, czy to prezent dla nowego rządu, żeby pokazać, że tu jest kontynuacja, że stary wcale nie był taki pokojowy. Jak to rozumieć?
Przede wszystkim to jest typowy trep, prawda? Wygląda na trepa i jest trepem. Także no, taki kwadratowy człowieczek, znaczy wysoki on, ze 3 metry. No. Ale w każdym razie, no nie, no to jest w ogóle nieporozumienie niestety. No, on był bardzo, bardzo, bardzo niedobrym szefem sztabu przedtem, potem był niedobrym ministrem obrony, a na jakąś tam końcówę sobie tutaj załatwia. No być może on zdaje się, że mu podszepnęli, że ewentualnie gdyby Netanyahu miał jakieś trudności z obecnymi partnerami koalicyjnymi, to mógłby utworzyć alternatywny rząd właśnie tam z tą partią tego strepa, tak jest. Tam by jakieś, nic go nie kosztuje, tam by jakieś tam końcóweczka taka już tam przecież na odchodnym, prawda. No rzeczywiście, no, wygłosił tego rodzaju tekst wczoraj. Była promocja nowej, lotników nowych, tam 30 kilku lotników, tam zresztą i kobitki się znalazły, chciałem zauważyć, dwie wśród tych lotników. No więc ten powiedział, że no, co mu zależy, on cały czas przecież dowództwo Cahalu, czyli Armii Izraelskiej, powtarza już od wielu miesięcy, że cały czas przygotowuje się do ewentualnego ataku na ośrodki atomowe w Iranie. Tak to się ładnie nazywa. To się odbywa przy współudziale Amerykanów. Jakieś tam ćwiczenia się niedawno, prawda, przeprowadzone zostały. To są znane ogólnie rzeczy. Oczywiście, że to jest związane także z ogólnym akcesem tego Iranu do wojny w Ukrainie. Czyli można jakoś bardziej otwarcie atakować ten reżim irański, tych mułów, no bo oni się opowiadają teraz po złej stronie historii, prawda? Także łatwiej Izraelowi, to ułatwia Izraelowi rolę, jeśli chodzi o tą kampanię antyirańską ogólnie. Nie należy przesadzać, prawda, te wypowiedzi, jak mówię, tego odchodzącego ministra obrony, no w tym wypadku po prostu prawdziwe, no ale to chyba przypadkiem raczej.
Przypadkiem. Czyli rozumiem, że ta zapowiedź, no mimo że to odchodzący minister, no to jednak jest realna, że taki atak może się zdarzyć. Czy to by było, na ile wiemy, czy to by było skuteczne, czy Izrael jest w stanie zapobiec temu, żeby Iran faktycznie rozwinął ten program nuklearny do poziomu już posiadania bomby atomowej, czy Izrael jest tak, no, też z dość dużej odległości i no, wielki jednak powierzchniowo kraj Iran, czy jest w stanie zniszczyć te wszystkie instalacje?
No, tych instalacji załóżmy do ile ich może być tam, z 10 do dycha najwyżej. No. Nie, no mniej jest, no ale przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że no, Izraelczycy dosyć skutecznie penetrują sytuację w Iranie, wywiadowczo, prawda? Mossad tam działa ostro, dostał już dobrych parę lat temu, jeszcze za poprzedniego rządu Netanyahu przecież to się zaczęło. No, monitoruje te wszystkie historie bardzo, bardzo drobiazgowo. No, to są dobre, wytrawne służby, które jeżeli mówią, że trzymają, prawda, rękę na pulsie, no to można im wierzyć. Można im wierzyć, no bo z doświadczenia to wiemy, że to jest solidna instytucja.
Tam nie strzelacie z granatników w biurach tych służb tam za bardzo?
No, z tego co wiem, to nie za bardzo. No, w każdym razie,
no trochę wam, znaczy nawet nie trochę, no akurat na pewno tego, czyli dobrych służb specjalnych, to wam jako Polacy zazdrościmy.
No ale pastorze drogi, no to jest instynkt samozachowawczy.
Doskonale rozumiem.
To jest kraj, który tutaj żyje w stanie wojny od zarania. 70 parę lat. No to przecież to się zaczęło od razu na drugi dzień po ogłoszeniu, po deklaracji niepodległości w maju 1948 roku, prawda? Nieustannie. No także no miał czas, żeby kształcić skuteczne służby. No i to jest kwestia przetrwania. No to normalna rzecz przecież. No. W momencie, kiedy ci siekiera nad głową wisi, no to trzeba się bronić. No, no a te służby rzeczywiście są świetne, no a teraz są głównie skierowane właśnie na tą Islamską Republikę Irańską, prawda? Także no, tam jest sprawa w tej chwili z Iranem. To nie tylko odległość, to jest odległość, to już jakby tą sprawę rozwiązali, bo istnieją przecież te techniki tankowania samolotów w powietrzu, no, samoloty cysterny i tak dalej, no to Izrael sobie to w ostatnich latach już jakoś tam zapewnił i następne dostawy od Amerykanów też mają nadejść właśnie tych specjalnych samolotów do tankowania w powietrzu. Jak mówię, odbyły się niedawno, no właśnie, no coś tam widać. W każdym razie ostatnio miały miejsce właśnie takie ćwiczenia amerykańsko-izraelskie. No Amerykanie właśnie gdzieś tam nad Morzem Śródziemnym i uczestniczyły w nich właśnie samoloty cysterny amerykańskie także. Ale to nie tylko ta sprawa, bo tam jest głównym problemem w tej chwili, przynajmniej z tego co wiadomo, prawda, są te instalacje atomowe, które Iran umieścił głęboko pod ziemią, 50-60 metrów gdzieś tam pod skalną pokrywą, prawda, takie miejsce, prawda, Qom, koło świętego miasta Qom. I to jest rozwalenie tego wymaga specjalnych środków, no, wymaga tych takich specjalnych bomb, które są w stanie osiągnąć tego.
To jeszcze Trump w Afganistanie użył właśnie takiej
słynnej bomby. Tak. Tak, jakieś na G, coś, GM, coś tam, nie pamiętam literek, jakoś to ładnie się nazywa. Oczywiście, no więc tam, prawda, były jakieś problemy z uzyskaniem tych bomb od Pentagonu, no nie ma oczywiście oficjalnych komunikatów, ale zdaje się, że Izrael rozwiązał tą kwestię albo we własnym zakresie, albo właśnie jakoś tam jeszcze za Trumpa. No z parę takich sztuk tych pocisków się tutaj przetransferowało po cichutko. Ja to spiskowo gadam, ale to mniej więcej tak się
wygląda. Nie, no to na to, to jest najciekawsze właśnie. Komunikaty oficjalne, no to są takie nudne, że to szkoda czytać, nie? Jeśli, Czarku, mogę jeszcze dopytać o tę Arabię Saudyjską, bo tu z naszej perspektywy kierunek chiński jest bardzo ważny. Tu przecież co tydzień też gościmy korespondentkę z Tajwanu, panią redaktor Hannę Shen. I teraz nastąpiło wzmożenie aktywności chińskiej właśnie na tym kierunku, o którym pan redaktor wspomniał, czyli próba przeciągnięcia przez komunistów chińskich, Arabii Saudyjskiej, z tego obszaru, można powiedzieć, sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, do koalicji komunistycznej. Czy nie obawia się pan redaktor, tam jakieś wszechstronne partnerstwo strategiczne podpisali.
Tak jak Polska.
No to ja wiem, ale to właśnie o to pytam, czy nie obawia się pan redaktor, że ta właśnie jakaś dziwna otwartość Arabii Saudyjskiej na komunistów chińskich i takie granie na nosie Ameryce może też pokrzyżować ten plan tego porozumienia Abrahama.
No tak, tylko że Saudowie, ta dynastia rządząca tam, prawda, oni się boją głównie Iranu. Także oni próbują, raz, że oczywiście jest takie granie na nosie Amerykanom, którzy tam, prawda, Biden, prawa człowieka w Saudii i tak dalej, no to ten następca tronu właśnie w tej chwili w tym płaszczyku, no to ten facet jest mocno zdenerwowany tą polityką, bo on właśnie tam rządzi, ten Bin Salman, co się nazywa tam. Ten następca tronu, on głównie rządzi w tej chwili w Riadzie. No i oczywiście nie jest w stanie po prostu strawić tego podejścia tych liberalnych lewicowców amerykańskich, którzy tam stawiają prawa człowieka na pierwszym miejscu, tak jakby w ogóle niczego ważniejszego na świecie nie było, tak? Prawda? Kryzys klimatyczny i prawa człowieka. No poza tym nic się na świecie nie dzieje, no. To są te główne sprawy. No i oczywiście tam, prawda, prawa Indian i Murzynów, no, że tak powiem. No dobra, ale nie, no tutaj chodzi o to, że Saudyjczycy się boją Iranu i mają powody, żeby się bać. Stąd zresztą ta nagła otwartość w kierunku Izraela, no bo sobie zdają sprawę, że główną siłą wojskową i takim czynnikiem szachującym Persów jest w tej chwili państwo żydowskie. Istnieje już współpraca strategiczna od kilku dobrych lat, zakulisowa między Izraelem i Arabią Saudyjską, jawna zupełnie współpraca strategiczna z innymi tymi państewkami arabskimi naftowymi w Zatoce Perskiej, które niczego takiego by nie zrobiły bez zgody Arabii Saudyjskiej. Umówmy się, prawda? Mówię o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, bardzo ścisła współpraca z Izraelem, otwarta. No i Bahrajn, prawda? Bahrajn to już jest w ogóle na styku z Iranem, czyli to jest jakby taki front od strony, ewentualne uderzenie na Iran mogłoby pójść także stamtąd. Zacieśniają się te kontakty cały czas. Wszystko za zgodą Arabii Saudyjskiej, no i to byłoby właśnie taką jakąś wisienką na torcie tego, na tym bliskowschodnim torcie, właśnie ten pokój izraelsko-saudyjski. W zamian za zaniechanie aneksji tego zachodniego brzegu. Ja trochę luźno mówię o tym, ale w ogóle no, chciałbym może zaznaczyć jeszcze tak na marginesie, że cała ta kwestia palestyńska, naprawdę jeszcze raz zaznaczyć, chciałbym, jest wydmuszką. No. Wymysłem najpierw, no, w tej chwili to głównie tych lewicowych formacji w zachodnim świecie, no, w tej chwili. No. Bo Arabowie to już sobie po prostu z nimi dali spokój. Znaczy większość krajów arabskich zdała sobie nagle sprawę, że zupełnie inne problemy istnieją. I przestali walczyć. I tutaj chodzi o to, że przez dziesięciolecia całe świat arabski, wrogi wobec Izraela, warunkował ewentualną ugodę z państwem żydowskim uregulowaniem kwestii palestyńskiej, czyli utworzeniem państwa palestyńskiego na terenach izraelskich. No, no w tej chwili, no, i to jest w roku 2000 nawet Arabia Saudyjska wypracowała tego typu plan pokojowy. No w tej chwili właśnie można już w tej chwili przewidzieć, że w najbliższym, no, nawet nie latach, bo już jakiś, może nawet miesiącach, no w każdym razie rok, dwa, cała ta konstelacja zostanie odwrócona i, jak mówię, właśnie zgodnie z tym nową doktryną Bibiego Netanyahu, będzie pokój także z Arabią Saudyjską, a z Palestyńczykami no to się zobaczy. No. Zobaczymy, co tam się da zrobić z nimi. Jakieś tam kantony będzie można im tam wyprodukować. No.
Pokój na Bliskim Wschodzie by się szykował? To by było ciekawe.
to się mówi, cała Biblia o tym mówi, nie? I wiemy, że to nie jest takie łatwe. Ja zresztą, jak była ta próba jeszcze za prezydenta Trumpa, to spotkanie w Warszawie 2018 rok, to chyba luty, o ile pamiętam, nie? No to były bardzo takie, no już euforia. Z jednym z rabinów izraelskich tam rozmawialiśmy, no to tam on już był pewny, że to się da, nie? Podobnie i politycy. A ja wtedy mówiłem, ale słuchajcie, to przecież nie wystarczą pieniądze, to nie wystarczą perspektywy, czy właśnie taka jakaś kantonalizacja na wzór Szwajcarii tych plemion, bo tam plemienne struktury też wchodzą w rachubę, nie tylko takie narodowe w tym europejskim znaczeniu, ale bardziej takie klanowe struktury, żeby im tam dać jakieś małe takie obszary. Właśnie jak pan redaktor mówił, mówiłem, że nienawiść religijna. Jak to chcecie, no, że tak powiem, zlikwidować, nie? I oni tak twierdzili, nie, no tam pieniądze wystarczą, nie? Że ta perspektywa bogacenia się wystarczy. Ja mówię, nie wystarczy. No i kto miał rację?
No niestety, no pieniądze też się przydadzą.
Nie, no tak, też tam nic nie mówimy, że źle. No.
Usmarować tu i ówdzie. No, to, a wiadomo, że na Bliskim Wschodzie, prawda,
co pokazał się to tam Katar,
prawda, Katar z tym mundialem i te wszystkie rzeczy z Europarlamentem. No smarowanko jest odwieczną rzeczą, no, specjalizuje tam, prawda, ten turecki bakszisz, prawda, czyli łapówy, no to przez ten Bliski Wschód 400 lat pod butem tureckim tutaj jęczał, także no nauczyli się, no tej kultury się nie wykorzeni. No nie, no oczywiście, że tak, ale nienawiść religijna, no tego się nie da pokonać, przecież na pewno nie w jednym pokoleniu, no ale stopniowo, że jakoś tam, tutaj jeśli chodzi o Palestyńczyków, to jeszcze wracam, ta kantonizacja miałaby polegać ewentualnie na tym, żeby poszczególne miasta palestyńskie na zachodnim brzegu, czyli te większe skupiska ludności arabskiej, przekształcić w rodzaj kantonu właśnie w oparciu o te jakieś takie struktury plemienne, prawda? Te plemiona tam, czy rodziny, czy klany, to są tysiące ludzi, no. To są wielotysięczne
klany.
Nie
chodzi o spotkanie wigilijne tam w gronie 15
nie,
osób.
Nie całkiem.
No tysiące ludzi, takie powiaty można powiedzieć, jeśli by chcieć.
Nie całkiem.
Gminy, powiaty, coś takiego jak w Polsce.
Jakoś tam stworzenie czegoś takiego, właśnie jakichś tam dzielnic, no to się źle kojarzy, no, rozbicie dzielnicowe, ale no to oczywiście, że nie będą mieli żadnego skonsolidowanego państwa palestyńskiego, które, jak mówię, przekształciłoby się raz, dwa w ognisko terroru, tak jak Strefa Gazy. No i oczywiście byłaby to też przybudówka takich czy innych sił na świecie, bo już nie sądzę, żeby Iranu, ale diable wiedzą, no teraz powstają jakieś takie dziwne konglomeraty przecież, no to jakieś takie lewicowo-islamskie przecież, ta Rosja, Iran, to są rzeczy niewyobrażalne zupełnie, no. Jeśli pomyślimy sobie, że jeszcze nie tak dawno przecież w kategoriach historycznych, prawda, Putin wytępił Czeczenów, prawda, islamistów totalnych, prawda, no może sunnitów, nie szyitów, tak jak Iran to jest szyić, te podziały, no nieważne, islamistów, prawda, Czeczenów, wyrżnął ich dosłownie, no to a teraz się brata z Iranem, no to rzeczy były nieprzewidywalne, no. Tak samo zresztą ten rząd, o którym już tam, prawda, już wyklinam od dłuższego czasu, ten poprzedni rząd Lapida z Arabami islamistami, no to były rzeczy w ogóle, no, trudne do wyobrażenia, niewyobrażalne zupełnie jeszcze nie tak dawno, prawda, no ale okazały się całkiem realne, no bo ten świat jest po prostu nieprzewidywalny w tej chwili.
A tak pozwolę sobie zaznaczyć, że tę koalicję właśnie Moskwa, Pekin i kraje islamskie, no to ja już przewidziałem w 2015 roku. No są na to dowody, bo telewizję prowadzimy. Także wtedy przed tym ostrzegałem, kiedy no tak ludzie się jeszcze pukali w głowę, interesy z Chinami, tu gdzie, przecież właśnie kwestia czeczeńska dzieli Rosję od islamu, a to się okazuje, że to wszystko się tam załagodziło i dzisiaj mamy ten blok Iran, Moskwa i Chiny. Także no niestety ten scenariusz się realizuje. No i mamy nadzieję, że się zawali.
Mniej takich prognoz bym prosił na przyszłość, bo to diabli wiedzą, co tu jeszcze się wyłoni.
To nie są samospełniające się przypowiedzi.
To ja nie winien.
Błagam.
To wasi patriarchowie, jeśli już.
No tak, ale to gorzej być prorokiem we własnym domu, jak wiadomo. No, a tych proroków tutaj od groma zawsze było. No. To...
Tak, czytamy Księgę Daniela i tam różne rzeczy się można ciekawe wyczytać.
Pytania. To przeciwne rzeczy się zmienia, naprawdę. No, koalicje nowe to są niebywałe zupełnie. No, no ale za kapiory ciągną do siebie. No. To wszelkiej maści, no, najwyraźniej. No. Szczególnie... I właśnie no, to nie wiem, no, to jest jedna z tych spraw, które mnie bardzo interesuje, na przykład no, pewnie nie tylko mnie, prawda, jeśli chodzi o nadchodzące lata, już choćby 23. No, jak to się będzie dalej toczyło? Jeszcze chciałem wrócić do tych Saudyjczyków, prawda, i Chin, bo temat jest frapujący oczywiście. Więc Saudowie raz, że wyzłośliwiają się w stosunku do Amerykanów, w tym burnusie, ten książę właśnie, ale tu chodzi o to, że Chińczycy są w tej chwili głównym sponsorem Iranu. Jeżeli Saudowie się, no to w sensie finansowym, ekonomicznym, no. W Iranie w ogóle praktycznie nie ma innych produktów poza chińskimi, no tymi takimi z eksportu, prawda, z importu. Także, no ale to na wielu płaszczyznach. Także jeżeli Saudowie by się dogadali z Chińczykami, no to jak się rzekło, jakieś tam plany na dziesięciolecia i tak dalej, no to wszystko przypomina oczywiście te wszystkie jakieś komusze tam, jakieś tam umowy, prawda, wieloletnie, o współpracy, tam przyjaźni wzajemnej, w każdym razie, no to Irańczycy nie bardzo mogliby zagrażać tym Saudom, którzy są bardzo ostrożnym narodem, no. Tam z ponad 30 milionów ludzi, też jakieś etniczne, prawda, tam etniczne podziały i tak dalej, także oni dmuchają na zimne. No, z jednej strony będą się chcieli zapewne dogadać z Izraelem, bo to tak już wygląda, w tą stronę idzie od paru lat, jak mówię, zakulisowo, no i z Chińczykami, no a na przykład Izrael to co robi z tymi z Chińczykami? To była głośna historia z inwestycjami infrastrukturalnymi, prawda, chińskimi w Izraelu. Tam część portów w Hajfie na przykład. No to chodzi głównie o to, że Hajfa, gdzie znajduje się mnóstwo zakładów chemicznych, jest w strefie zagrożenia, jeśli chodzi o libański Hezbollah. Libański Hezbollah, czyli przybudówkę irańską uzbrojoną w rakiety. No, w momencie, kiedy tam Chińczycy postawili, się usadowili, mogli się usadowić mocniej, no ale na szczęście jakoś to zostało zahamowane. Pod kontrolą to jest w każdym razie. Ta część portu tam, Chińczycy tam zainwestowali, postawili te swoje dźwigi, prawda, te ruchome takie tego. W każdym razie widać te dźwigi bardzo wyraźnie, jak się tam spojrzy na Hajfę. W każdym razie, no, trudno sobie wyobrazić, żeby Chińczycy, którzy władowali tam ciężkie, no, miliardy w sumie, umożliwili Iranowi, a więc także Hezbollahowi, jakieś ataki na Hajfę, prawda, rakietowe. No to głównie o to chodziło, chociaż oczywiście głośno się o tym nie mówiło. Tak to wygląda.
Mamy pytania od widzów. Casa Pueblo pyta, jaką wizję ma nowy rząd Izraela na stosunki z Polską rządzoną przez PiS i pomoc Ukrainie?
No, z PiS-em są kłopoty, jeśli chodzi o Izrael. No na pewno były większe te kłopoty w momencie, kiedy najpierw szefem dyplomacji, a potem także premierem był ten Lapid, który jest po prostu idiotą i w dodatku antypolskim bardzo. Nie wiadomo dlaczego, bo tam ojciec jego pochodził raz z Węgier. Nie wiem, no po prostu jakąś taką szajbę ma. Ludzie miewają różne szajby, no więc u niego to wypadło, że antypolska. Jeśli chodzi o Bibiego, no Netanyahu jest, no, Mówiliśmy przed chwilą o tej konferencji w Warszawie, prawda, w 2018, w 18. No nic z tego nie wyszło z różnych powodów. No zdaje się, że wtedy był jakiś taki plan jeszcze z udziałem Trumpa, amerykańskiego Trumpa i Bibiego. Chodziło o stworzenie jakiegoś takiego sojuszu prawicowego w łonie Unii Europejskiej, przy czym czołową rolę, jeśli chodzi o Europę, odgrywałaby właśnie Polska. No, siłą rzeczy największy i najważniejszy kraj z tych postkomunistycznych, prawda? No i wydawało się jeszcze wtedy, że z tym PiS-em może ewentualnie uda się jakoś dogadać, że to jest prawica. No a to okazało się, że jednak te jakieś tam podskórne względy, tam nie będę się w tej chwili tam w to wkręcał, bo to jest temat osobny, prawda? Sprawiły, że nie dało rady, po prostu nie da rady. No. Jakieś idiotyzmy po obu stronach zresztą, bo oczywiście w Izraelu, jak mówię, nie brak też elementów antypolskich, tych takich właśnie, no mleczko matki, te rzeczy, tej historyjki, prawda? Zamiast pragmatycznie i racjonalnie się dogadać, tak jak Netanyahu chce, i być może uda się to zrobić. No zobaczymy. No. W tej chwili odzyskał władzę i istnieje i pojawiła się nowa taka platforma porozumienia, czyli Ukraina właśnie, prawda? Polsko-izraelska współpraca już tam istnieje, bo istnieje, prawda? I ze zrozumiałych względów przypuszczalnie teraz zostanie rozszerzona, a możliwe, że uda się to wykorzystać, żeby jakoś tam znormalizować wreszcie te stosunki między Warszawą i Jerozolimą. No. Przy czym dodajmy może do tego, że Unia Europejska w tej chwili jest zajęta czym innym, jest osłabiona, także te jakieś takie sprzeciwy przeciwko jakiemuś takiemu zbliżeniu na linii Polska-Izrael mogłyby być dużo słabsze ze strony Brukseli, bo Bruksela jest antyizraelska generalnie rzecz biorąc, prawda? Ci eurokraci to jest lewactwo, które jest po prostu antyizraelskie i to w sposób skrajny. Natomiast zanosi się na to w najbliższych miesiącach, właściwie już wiadomo, że do marca na przykład Czechy zamierzają przenieść ambasadę swoją z Tel Awiwu do Jerozolimy, wbrew stanowisku Unii Europejskiej oficjalnemu. Także no to też będzie wyłom i możliwe, że jakoś tam wyłom pociąga za sobą wyłom, jak wiadomo, i może jakaś dynamika powstanie, jakaś taka umożliwiająca zbliżenie polsko-izraelskie, izraelsko-polskie, no ale to trzeba woli obu stron, no a to zobaczymy. Myślę, że od strony Izraela to na pewno ten nowy rząd Netanyahu byłby bardzo zainteresowany takim zbliżeniem, tak sądzę.
Na pewno tu kraje europejskie chcą się trochę bardziej uśmiechać do Izraela ze względu na gaz na przykład, który ma tu być, czy chcemy, żeby był importowany. Może to też jakoś się do tego polepszenia stosunków przyczyni. Panie redaktorze, chciałbym jeszcze na koniec tak ogólnie spytać, jako że rok się kończy. Jakby pan redaktor tak podsumował właśnie ten rok ze swojej perspektywy w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle w polityce międzynarodowej?
No międzynarodowej to ja zacznę od międzynarodowej, prawda? Sytuacja jest absolutnie jasna w tej chwili. No, scementowały się dwa sojusze, prawda? Zachodni i ta oś zła, prawda? Rosja, Chiny, Iran, prawda? W jakim stopniu ten zachodni sojusz się scementował? No w każdym razie w tej chwili na tle tej wojny ukraińskiej widać, że coś się ruszyło, prawda? No to jest cholernie zdrowy, to jest naprawdę zdrowy objaw, prawda? bo wydawało się, że już ta miazga zachodnia to już jest wszechogarniająca. No i rzeczywiście no, Putin wbrew przewidywaniom jakoś okazał się w tym wypadku, prawda, sprawcą pozytywnego procesu. No jak daleko to pójdzie, no to się przekonamy w nowym roku. W każdym razie no, to, ten sojusz zachodni no, wygląda dobrze w tej chwili. To jest, jeśli chodzi o prawda, ten i przywrócone właściwie zostały, no przynajmniej chwilowo i przynajmniej i ciągle jeszcze powierzchownie, ale to jest krok naprzód pozytywny, właściwe proporcje zostały przywrócone, no bo cały czas żeśmy tutaj żyli ostatnio, prawda, w cieniu tego efektu klimatycznego, te wszystkie historyjki, prawda, że tam morza nas zaleją i tam drzewka wycinają.
Chyba mamy przerwane połączenie z Izraelem. Postaramy się je przywrócić, ale to w takim razie teraz ciebie zapytam o krótkie podsumowanie międzynarodowej polityki w mijającym roku, czy wydarzeń generalnie, bo krajowe pewnie jutro.
No tu sprawa jest prosta, tak jak powiedział pan redaktor. Wojna Putina, którą rozpętał tu w naszym tym obszarze geopolitycznym, która miała trwać 3 dni, trwa już prawie rok. Niektórzy generałowie amerykańscy, czy ogólnie wojskowi mówią, że no, Putin tę wojnę przegrał, że to już nie jest tylko kwestia, że tam jak się będą jeszcze te ofensywy no, na froncie rozgrywać, jak szybko, jak wolno, ale ogólnie, że Rosja już straciła jakąś taką możliwość toczenia wojny, bo tu przecież zaplecze już jest poważnie wyczerpane, wchodzą tam różne nowe sankcje i tak dalej. Także to, co miało być takim blitzkriegiem, co zostało ustalone z komunistami chińskimi właśnie tuż, znaczy na olimpiadzie, tuż przed wybuchem wojny, tam zapewne Putin Xi Jinpinga przekonywał, że to będzie taki krótki konflikt, że gospodarka nie ucierpi, bo przypominam, że ten konflikt wywołał też bardzo poważne skutki na gospodarkę komunistycznych Chin wraz z pandemią, która teraz znowu wraca do komunistycznych Chin. Tam ogromne problemy gospodarcze z powodu COVID-a. Tu pani redaktor Shen bije na alarm na Twitterze, że z przebadanych pasażerów samolotów włoskich, tam zdaje się w Mediolanie, 3 samoloty zbadano z Chin i we wszystkich połowa to zakażeni i to nie wiadomo jakimś tam nową mutacją, nie wiadomo czym. W każdym bądź razie powodowało to paraliż gospodarki chińskiej i teraz nie wiadomo co będzie jeszcze, czy uda się znowu komunistom rozsiać to na cały świat, na całą Europę. Tu już widać, że tym razem mądrzej zachowują się państwa takie jak Stany Zjednoczone. Już restrykcje pierwsze są wprowadzane. Właśnie czekamy, żeby Warszawa, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął.
Włochy też już.
Włochy i Stany Zjednoczone jako pierwsze już, a to się właśnie nie najbardziej przenosiło właśnie przez Włochy, no i później zakażenie Stanów Zjednoczonych. Także tu bardzo dobre decyzje. Czekamy na Warszawę. Czekamy, żeby Warszawa zawiesiła połączenia lotnicze i wprowadziła rygorystyczną kontrolę na granicy, jeśli chodzi o komunistów, co się przyda i z innych tam powodów, nie? Także już tam COVID, nie COVID, komunistów zawsze trzeba restrykcyjnie kontrolować, bo to przecież oni zawsze mają te podwójne cele, ten cel deklarowany i jakiś tam cel zły, który realizują i na to nałożyły się te, no, ten wstrząs dla świata zachodniego, że tu wojna taka na wzór II wojny światowej pojawia się w XXI wieku i zarówno dywersyfikacja energetyczna, jeśli chodzi o Rosję, ale też i dywersyfikacja tych produkcji i też tych linii handlowych, że tylko Chiny, Europa na przykład, że cały czas maleje eksport, import Rosja, znaczy Chiny, Europa, a rośnie Europa, Stany Zjednoczone. Także widać, że to są dobre bardzo tendencje, także jeśli chodzi o nowy rok, ja spodziewam się rzeczywiście jakiegoś no, poważnego upadku Imperium Zła.
To miła prognoza. Wróciło połączenie z Tel Awiwem. Redaktor Edi Barbur jest z nami znowu, także możemy kontynuować pańskie podsumowanie tego ubiegłego roku.
Także no, w sensie międzynarodowym, to jak mówię, no te dwa scementowane w tej chwili bloki, prawda, no i rzeczywiście no to, co to, o czym pastor powiedział przed chwilą, prawda, ten te wszystkie aspekty handlowe także. Jeśli chodzi o, ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, ja po prostu jeszcze raz wracam do tego tematu, że który był bardzo widoczny w Izraelu, bo najpierw się uwidocznił tutaj utworzenie tego lewicowo islamskiego rządu, po czym się pojawiła ta koalicja rosyjsko-irańska, czyli no te rzeczy po prostu często widać, jak zdaje się kiedyś mówiłem o tym, to jest malutki kraj Izrael i tutaj lepiej widać co się dzieje, prawda, lepiej widać, co można wyczuć, co się, jakieś tendencje, no więc najlepszy przykład, prawda, no ta islamolewactwo, które się zaczęło rządzić w Izraelu, no i teraz islamolewactwo tam szeroko pojmowane, prawda, lewactwo w skali globalnej, prawda. Także te tendencje, no trzeba zwrócić po prostu uwagę na to. I jeszcze jedna rzecz, która także jest w Izraelu, ale nie tylko w Izraelu, bo to jest sprawa no pomniejsza, ale łącząca się z tymi całymi schorzeniami świata demokratycznego, czyli rola organizacji pozarządowych. To wszystko, one są rozplemione w tej chwili, ale używam tego słowa celowo, w sposób chorobliwy zupełnie, i oczywiście są opanowane w większości przez lewicowców. I to jest chorobliwe po prostu, a poza tym są potwornie skorumpowane, co wyszło na jaw choćby no, na przykładzie tego niedawnego mundialu, prawda? No, sam fakt, że przecież to absolutny skandal, że ten mundial odbył się w tym Katarze. FIFA to też jest organizacja pozarządowa, wielka, potężna, ale pozarządowa. No i to ta afera w Europarlamencie, prawda? W którą też zamieszane są te wszystkie grupy pozarządowe, NGOsy, no. Także no to na to trzeba będzie bardzo, bardzo dużą uwagę zwrócić już choćby w tym roku. No ja się na przykład boję, że ta przerwa teraz świąteczno-noworoczna sprawi, że cała ta afera Qatar Gate w tym Brukseli, w Europarlamencie, zostanie zmieciona pod dywan. No miejmy nadzieję, że jednak elementy konserwatywne, prawicowe nie pozwolą na to, żeby to wyciszyć. No. Bo to jest ważna rzecz, bo to jest jedna z bardzo ważnych płaszczyzn działania politycznego, bo te organizacje faktycznie, one są skorumpowane i działają także na płaszczyźnie politycznej. Bo jeśli ten Katar, na przykład, znowu przykład izraelski, jeśli ten Katar zdołał przekupić, rozumiesz, tam jakieś podaruneczki, łapówy tym różnym eurodeputowanym lewicowym, bo to się w gronie lewicy odbywa, za pośrednictwem tych różnych NGOsów, no to zapewne też manipuluje, a jest to Katar jest sojusznikiem Iranu, jeszcze raz powtarzam, to zapewne też manipulował, zapewne, no, można założyć spokojnie, że manipuluje też Europarlamentem, jeśli chodzi o negatywne stosunek do Izraela, chronicznie negatywny.
I jak pan redaktor się spodziewa, jak się będzie rozwijać ta sytuacja na świecie w przyszłym roku?
No, to tak jak już mowa była o tym, no, proroków to tutaj w Ziemi Świętej Obiecanej to sporo jest, zawsze było, ale to światełko w tunelu, to przysłowiowe to jest w tej chwili. No jest, bo jednak ta konsolidacja Zachodu, ona jest wyraźna. No, tutaj widać w tej chwili, że zdefiniowane zostało jednoznacznie zagrożenie w postaci tej osi zła. Osi zła, no najbliższa Rosja, no i ten Iran, Iran i Chiny. Podejrzewam skrycie, że Irańczyków uda się zneutralizować. Tak czy inaczej, w jakiś tam sposób, prawda? No, choćby przy użyciu opcji zbrojnej, do której, jak mówię, Izrael jest przygotowany. Chodzi o to, żeby Amerykanie dali się przekonać, jeszcze obecna administracja, albo no zobaczymy, co tam za 2 lata, kto zostanie nowym prezydentem. Też niejasna sprawa bliżej. Ja myślę, że jeszcze warto, może by w tych ogólnych podsumować, dodać, że no niejasna jest sprawa Trumpa w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, no, bo on coś jego pozycja jednak w tej chwili wskutek, no, on popełnia błędy w tej chwili, popełnia błędy wizerunkowe, no, spotkania z tymi rasistami, prawda, tam tym antysemickim raperem, to nie są racje, może z jego punktu widzenia są to racjonalne ruchy, ale w ogólnym odczuciu nie. Także no, w tej chwili oczywiście zaczęła się już lewacka propaganda, że akcje Trumpa spadają i tak dalej. No to po prostu na pochyłe drzewo, no, te wszystkie zlewaczone media amerykańskie głównie, ale nie, także w zachodniej Europie na pochyłe drzewko wskakują, no bo Trump się podłożył. No i teraz pytanie, no oczywiście, kto tam zostanie nowym prezydentem i czy w ogóle republikanin. No, to są niejasne sprawy, także... Byłoby dobrze rozstrzygnąć tę sprawę Iranu jeszcze teraz, kiedy Iran opowiedział się wyraźnie po stronie rosyjsko-chińskiej, prawda, i można by połączyć obie sprawy, tam likwidacja tego potencjału atomowego irańskiego, no i wykorzystując te błędy w sumie popełnione przez Teheran, jeśli chodzi o politykę, tą politykę globalną, znaczy opowiedzenie się po stronie Moskwy i Pekinu.
No tu, jeśli mogę ten wniosek pociągnąć, tej konsolidacji Zachodu, którą tak no wyraźnie podkreśla pan redaktor, i to, że to jest to światełko w tunelu, no to tu oczywiście więcej będziemy o tym, jak Bóg da, jutro mówić, ale no, zakupy militarne rządu Prawa i Sprawiedliwości robią rzeczywiście wrażenie. Tu wszyscy i z zewnątrz, i z wewnątrz, no, mówią, że to są duże zakupy. Pytanie, jak skoordynowane, no to już specjaliści troszeczkę się zaczynają różnić w tej sprawie, no ale jest czas wojenny, no to tam, jak to się mówi, nie wybrzydzamy, bo tu nie wszystko jest tak na półkach, nie? Tylko pewne rzeczy są nie do kupienia dzisiaj, także ta, szczególnie ten zwrot też w kierunku uzbrojenia Korei Południowej, to myślę, że jest ciekawa opcja. Oczywiście już wcześniej tam przy przecież armatochaubicach współpracowaliśmy z Koreą Południową, no ale nie nasz na taką skalę, że tyle tych czołgów, samolotów mamy kupić. No, pytanie o przyszły rok to będzie, czy ten kierunek zostanie utrzymany, bo i sprawa PiSu jest niepewna, bo tam, jak rozmawiamy często, jest ta opcja amerykańska, ale jest ta opcja prochińska, antyizraelska, o której teśmy mówili. Ona tu też napsuła krwi w tych obszarach relacji z Izraelem, także która opcja, nawet jeśli by PiS no, utrzymało władzę, nie, w przyszłych wyborach, także mówię, w Polsce no, to będzie rok taki bardzo, bardzo, można powiedzieć, burzliwy, tak wygląda, nie, już nie tylko sytuacja międzynarodowa, wojny, ale też i wewnętrzna. No i teraz, gdyby PiS przegrał z kolei, no bo to jest ta sprawa międzynarodowa, zakupy uzbrojenia, silna armia, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to są oczywiste plusy na rzecz rządu Prawa i Sprawiedliwości i o tym często mówimy. Jeśli by jednak PiS straciło władzę, co z tym wszystkim zrobi? No, ktoś, kto wygra te wybory, no, prawdopodobnie no, to będzie jakaś tam ta opozycja. Czy oni tego wszystkiego nie zaczną kasować? Czy nie przejdą na stronę takiego znowu jakiegoś antyamerykanizmu i prób tutaj rewitalizacji roli Niemiec jako tego kluczowego państwa Europy, Unii Europejskiej? Także tu z punktu widzenia polskiego, no to się można powiedzieć rozstrzygną losy Polski i no, będzie trudny to rok dla nas, ale dający nadzieję na jakieś trwałe zmiany że może to takie gnicie w tym postkomunistycznym systemie przełamie się wreszcie.
Czyli prognozy takie, upadek imperium.
Z nadzieją.
Upadek imperium zła, światełko w tunelu, ale wiele spraw niepewnych,
będzie
choć
trudno.
Dających nadzieję.
Będzie trudno. Tu rozmawiałem z przyjacielem, który też w tych kręgach politycznych się obraca, nawet właśnie dzisiaj rano, że czasy są trudne, wyzwań takich, szans jest dużo, ale czy my mamy mężów stanu? Bo to jest pytanie teraz, czy... No wy macie teraz, no bo...
Tak, ale to jest przypadek.
Można, co można mówić, krytykować pod pewnymi względami rząd Netanyahu, to na pewno jest to mąż stanu i wizjoner. My w Polsce mamy problem.
Jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, jak to się mówi elegancko, prawda? Ale w ogóle jest problem przecież, no, kryzys przywódców w całym świecie zachodnim, no. Człowiek się czasem przygląda poszczególnym przywódcom, no i się pyta po prostu, dlaczego ten człowiek rządzi, prawda? Dlaczego ten, no to macie ten przykład w Polsce przecież, no typowy, no. Ale ja tutaj półtora roku się patrzyłem na tego Lapida i przedtem na tego Beneta i myślałem, no to po prostu jest niemożliwe, no. No własnym oczom nie wierzyłem i usłyszałem tak się,
no. No podobnie my w Europie, no Francja, nie?
A w Europie, no Francja. No,
prezydent się dobrze w Katarze, że tak powiem, na meczu finałowym to jeszcze się dobrze prezentował, ale wszędzie indziej to już nie możemy dobrego słowa o nim powiedzieć.
Nie, no to masakra jest przecież, no a Niemcy, a ta nie, no to w ogóle jest, no.
We Włoszech tam,
we Włoszech też
nie ma liderów,
jest.
Tak.
Tam Meloni niby prawicowa, ale też już zaczyna ustępować w sprawie migrantów, tam przyjmują jakieś stateczki, te pomocowe, także diabli wiedzą, no to jest wszystko o Brukseli, o Beneluxie to ja nie mówię, no w Skandynawii coś się ruszyło niby, ale to Skandynawowie to ze strachu, no to trzęsą portkami, tak, przed Rosją, no. Ale to wszystko jest niejasne.
W Finlandii tam akurat pani premier dobrze sobie radzi.
No bo ona jest fajna kobieta, no, pod każdym względem. No.
Oni chcieli ją zatopić, no a tu pan redaktor stał się jej wielbicielem, widzę. Także.
Absolutnie.
I to rzeczywiście jest... poszło falą, że ludziom się spodobał taki wizerunek jej polityka.
Ona jest świetna po prostu, to jest po prostu znakomita. I po prostu no, czuje bluza, no co tu dużo kryć,
dosłownie, prawda? Będzie no, dosłownie, no. Nie wiem przy jakiej muzyce, ale niech będzie, że czuje bluza.
No, tak. No nie, fińskie pisał.
Dziękuję bardzo.
W też grają, tak. Dobra. W każdym razie on jest w porządku. No, no nie, ona jest rzeczywiście dobra. Te Helsinki rzeczywiście do pionu jakoś wracają. No. A wszystko ze strachu. No, Duńczycy też, no. Duńczycy też, no. Którzy na dwie strony grali, prawda, też zaczyna się tak się mocno przerazili i słusznie. Także no jest taka sytuacja jest jakaś taka, no to właśnie, no, jest nadzieja, no jest nadzieja, proszę państwa, naprawdę jest nadzieja.
Ciekawe,
no. Jest nadzieja, ale no, ze wszystkimi zastrzeżeniami, o których tutaj debatujemy.
Ciekawe, że wśród przywódców europejskich jako, no, powiedzmy, pozytywne postacie wymieniliśmy akurat dwie kobiety, a żadnego chłopa jak na razie.
No, ale
czekamy, gdzie te chłopy?
Może no, w Czechach.
A w Czechach? No tak.
To. Czy ja wiem? To byłoby bardzo dobrze, gdyby jakieś inteligentne, fajne kobiety się dorwały do władzy tu i ówdzie, prawda? Ale no, dalej ten szklany sufit tak zwany czarnowidzę. Miernoty, a my jako faceci wiemy, że tych miernot w tym naszym rodzaju jest pełno, prawda? Powiedziałbym, że przytłaczająca ilość. No to tak łatwo nie dopuszczą inteligentnych kobiet do władzy, no proszę państwa. No.
No i zrobił nam się na koniec program feministyczny, no i dobrze.
No dobra, no w pewnym sensie, no przecież to, no, nie ma jak inteligentne kobiety, tak? No o co chodzi? Poza innymi głosami oczywiście.
Myślę, że zostańmy z tym podsumowaniem, że jest nadzieja. Dziś jeszcze zapraszamy na 17 na serwis informacyjny i na 18 kontrkultura, Fabelmanowie, autobiografia Stevena Spielberga w kinach. To będzie recenzja tego filmu, który wkrótce ma być w kinach. Przypominam, jako że koniec roku to też koniec miesiąca, tak się jakoś składa, to o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, jak co miesiąc chcemy zebrać 1000 indywidualnych wpłat na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd, a mamy już dziś 810.
Wow, czyli przekroczyliśmy 800.
No to... Przekroczyliśmy 800, a jeszcze dziś i jutro, no bo ostatni dzień miesiąca i roku, to właśnie sobota taka...
Taka moja prośba, żebyśmy no, jutro finiszowali, a nie w Sylwestra, bo w Sylwestra to zajmujmy się tam trochę czym innym. No.
Tak, to żeby księgowość
może
już załatwić
już,
przed końcem roku.
To już prosimy dziś i jutro.
Prosimy. Finansowe wsparcie można przekazać przez zwykły przelew oczywiście na stronie ispodprat.pl/wsparcie i teraz na ekranie widzicie numer konta, ale także przez PayPal, DotPay, Blik i Patronite. Patronite.pl/ispodprat. A zachęcamy Was też cały czas do kontaktu telefonicznego pod numerem 536 813 435. Tam redaktor Michał Fałek chętnie z Wami porozmawia. 536 813 435.
A na 18 jeszcze raz zapraszamy na właśnie taką prawie że autobiografię Stevena Spielberga, jego rodziny i no już tak trochę mogę odsłonić rąbka tajemnicy. Myśmy ten film oglądali, nasza ekipa, a on dopiero wchodzi. Także no, nie będziemy spoilerować, ale myślę, że uda się nam Was zachęcić do obejrzenia tego filmu.
O 18:00 recenzja filmu Fabelmanowie. W sklepie Idź Pod Prąd, tam też można zajrzeć jeszcze do końca grudnia, czyli też niedługo. Cały czas trwa promocja, 12% rabatu na wybrane produkty. Zobaczcie na stronie sklep idzpodprat.pl. Jest tam też dostępny e-book Piotra Setkowicza Słomiany Ogień. Zachęcamy do zakupów, jeśli ktoś woli z ekranu, a nie z papierową książkę. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, nie poddawaj się. Trochę może a propos tych trudności, które przed nami cały czas.
Amen. Trzeba skądś czerpać zachętę i motywację.
I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, utworzenie Konfederacji Tyszowieckiej. Dziękuję.
A to na Lubelszczyźnie.
Dziękuję bardzo. Redaktor Eli Barbur z Tel Awiwu był z nami. Zachęcamy też Was do zajrzenia na stronę Tel Awiw Online. Dziękujemy panu redaktorowi za dzisiaj.
Ściskam noworocznie.
My również na odległość ściskamy.
Mowy do góry.
Amen.
Będzie okej.
Głowy do góry.
Tutaj z tej ziemi, obiecanej świętej światełko płynie, mówię Państwu. No.
To dziękujemy. Tu z Lublina też pozdrawiamy. Zresztą Polska, jak wiemy, to schronienie dla Żydów. Kiedy nie było dla Was miejsca w ziemi obiecanej i w całej Europie, to było miejsce tu właśnie, szczególnie też okolice Lublina, no to bardzo duże społeczności. Także cieszymy się, że możemy dzisiaj właśnie też w takim duchu rozmawiać. Lublin, no powiedzmy Warszawa, chociaż my z Lublina, Tel Awiw, Jerozolima.
No i Kazimierz koło Was.
A no tak, no oczywiście.
Kazimierz, kochany Kazimierz.
Mam nadzieję do zobaczenia także w Kazimierzu kiedyś.
Oby!
Czekamy.
Zrobi się na pewno.
Redaktor Eli Barbur i pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Pod Prąd.
Trzymajcie się, dzięki wielkie.
Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia o 17 i 18.
Z wielu stron jesteśmy przekonywani czy atakowani, żeby się poddać, żeby dać sobie spokój, żeby nie wyskakiwać za wysoko, bo i tak niczego nie osiągniemy. To jest oczywiście marzenie piekła. Oczywiście jest to też marzenie złych ludzi w dowolnych obszarach w świecie polityki, ale nie tylko, także w świecie religii, kościoła. Nie podskakuj, nie wychylaj się. nie dąż do wielkich celów. No i teraz pytanie, czy się poddasz, czy wytrwasz? Bóg nie chce, byś się poddał. Oczywiście Boży ludzie też będą cię zachęcać do tego, byś się nie poddał. Ja chciałem pokazać wam jeden werset z Biblii, a przede wszystkim chciałbym wam pokazać, jak można troszeczkę ożywić to, jak czytamy Biblię, używając innego tłumaczenia. Ten werset to mi Kornelia, moja córka, dzisiaj podrzuciła. 6 rozdział, ostatni listu do Galacjan. Pamiętacie niedawno ten challenge? I tam werset 9. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. No, znam ten werset na pamięć od dawna, a Kornelia mi zarzuciła tłumaczenie pastora Zaremby. I tam czytamy. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. Zachęcam was do przeczytania jeszcze kolejnych tłumaczeń. Dla mnie ta lekcja, no gdzieś tak jakby z ostatni Mohikanin, nie, wielkie łowy i tak dalej, tego typu skojarzenia. Sprawdźcie, czy rzeczywiście tekst grecki tak oddaje. Możemy o tym kiedyś podyskutować. Piszcie kontakt@icpodprat.pl.
Dziewiątego grudnia 1655 roku w Tyszowcach, niedaleko Tomaszowa Lubelskiego, szlachta polska i wojska koronne zawiązały konfederację skierowaną przeciwko królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi. Zarówno szlachta, jak i wojsko uznały wcześniej króla szwedzkiego za swojego władcę i podpisany w Tyszowcach akt konfederacji wyraźnie to przyznawał. Jako przyczynę wypowiedzenia posłuszeństwa podano pustoszenie kraju, a zwłaszcza miast i dworów szlacheckich przez wojska szwedzkie, nakładanie na szlachtę przeróżnych danin, profanowanie i rabowanie katolickich świątyń. Jako przykład akt konfederacji podawał oblężenie klasztoru jasnogórskiego przez wojska szwedzkie, a także dążenie do narzucenia Polakom niemieckich obyczajów i przypadki mordowania katolickich kapłanów oraz szlachty. Akt konfederacji wzywał także wszystkich Polaków służących jeszcze królowi szwedzkiemu, aby przeszli na stronę Jana Kazimierza, który już powraca do kraju, ryzykując własnym życiem, i obiecywał wszystkim, którzy porzucą króla szwedzkiego, amnestię. Inicjatorami zawiązania konfederacji byli hetman wielki koronny Stanisław Potocki i hetman polny koronny Stanisław Lanskoroński oraz Stefan Czarniecki. Obaj hetmani już 16 grudnia wydali tak zwany uniwersał sokalski o podobnej treści. Utworzenie Konfederacji Tyszowieckiej oznaczało, że w świadomości polskiej szlachty nastąpił przełom. Odwróciła się w swej masie od Karola Gustawa i stanęła przy darzonym wcześniej powszechną niechęcią Janie Kazimierzu. 31 grudnia 1655 roku Konfederacja Tyszowiecka wydała manifest wzywający szlachtę na pospolite ruszenie. Po rozmowach z Janem Kazimierzem została przekształcona 20 stycznia 1656 roku w Łańcucie w Konfederację Generalną z królem na czele.